Słuchasz Weszło FM.
6 minut po godzinie 16. Kamil Gapiński, dobry wieczór, witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj po 19 z Mietkiem mamy nasz pierwszy raz, tym razem będzie to snooker. Myślę, że będzie dużo śmiechu, bo jeszcze tej dyscypliny, jak sama nazwa pierwszy raz mówi, nie skomentowaliśmy nigdy. Natomiast teraz dużo poważniejszy temat przed nami, ponieważ w teorii w sobotę reprezentacja Polski powinna zagrać mecz eliminacji do Euro 2020 w Jerozolimie z Izraelem. W praktyce czy zagra, okaże się pewnie w ciągu najbliższych kilkunastu godzin, ponieważ w regionie zrobiło się naprawdę bardzo gorąco. I na ten temat porozmawiam z kilkoma osobami. Będzie m.in. pan Krzysztof Lidel z Kolegium Civitas, będzie Ewa Suwara, więc rzeczniczka prasowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ale teraz, zanim rozmowy z nimi, które nagrałem dosłownie kilkanaście minut temu, jest już po drugiej stronie słuchawki Tomek Włodarczyk z Przeglądu Sportowego. Dzień dobry, dobry wieczór, witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry, cześć. Witam.
I po tej konferencji, na której byłeś, przypomnijmy, że odbyła się ona przed godziną 14, wystartowała. Jesteś optymistą i myślisz, że zagramy, czy sądzisz, że to wszystko zmierza ku temu, że to spotkanie będzie w jakiś sposób przełożone albo zmienione miejscem rozegrania tego meczu? Bo przypomnijmy raz jeszcze, Jerozolima to jest to miejsce, gdzie ten mecz ma w teorii być rozegrany.
Wiesz co, no może cię zawiodę, ale po prostu powiem, że nie wiem, bo nie znam się na sytuacji panującej w Izraelu. Ponoć jest tak, że jeżeli mecz ma być rozgrywany w Jerozolimie, a nie w Tel Awiwie, to jest mimo wszystko lepsza informacja, ale tak naprawdę tutaj będziesz miał na antenie mądrzejszych ludzi ode mnie w tych tematach, którzy będą mogli się na temat bezpieczeństwa w Izraelu wypowiedzieć. No w zasadzie wiemy tyle, ile powiedział Zbigniew Boniek, czyli w ciągu pewnie 24 godzin ta decyzja zostanie podjęta. Priorytetem jest oczywiście bezpieczeństwo nie tylko piłkarzy, sztabu i wszystkich ludzi związanych z reprezentacją, którzy wsiądą na pokład czarteru zmierzającego do Tel Awiwu, a później do Jerozolimy, no ale również to są kibice, tak? 2000 kibiców z Polski wybiera się na to spotkanie i o nich też myśli nie tyle PZPN, co pewnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, więc tutaj prezes powiedział, że są w kontakcie zarówno z MSZ-em, z UEFA, jak i z organizatorem, czyli Federacją Izraela. Dlatego nie chcę tutaj też cudować, wymyślać jakichś teorii, czy ten mecz się odbędzie, czy nie odbędzie, bo po prostu chyba nikt na ten moment do końca tego nie wie. Na pewno sytuacja jest poważna, jest w Izraelu niebezpiecznie. Jeżeli ktoś śledził wiadomości, no to wie o co chodzi. W Strefie Gazy faktycznie spadło tych kilka czy kilkadziesiąt rakiet.
Kilkadziesiąt, tak.
Operacja chyba izraelskiego wojska została przeprowadzona w Strefie Gazy, więc no, wszystko brzmi to bardzo poważnie. No i tyle. Musimy chyba po prostu w tym momencie spokojnie poczekać na te konkretne informacje i decyzje.
Krzysztof Lidel, z którym rozmawiałem, opowiadał mi, co zresztą będziecie mieli okazję usłyszeć już niebawem, o tym, że Izrael to jest dumny kraj i że nawet gdyby to zagrożenie, powiedzmy, w jakimś stopniu było, to oni nie przyznają się do tego do końca, mogą się do tego nie przyznać do końca, na zasadzie, że chcą pokazać, że oni trzymają te lejce w dłoniach, oni tutaj rządzą i nie będą żadnego spotkania przekładać, bo to dla nich byłoby niekorzystne wizerunkowo. I zastanawiam się, Tomek, czy nie boimy się, że dojdzie do takiego patu, w sensie, że Izrael powie do Polaków, chodźmy, gramy, jest bezpiecznie. Polacy usłyszą ze swoich źródeł, że wcale tak bezpiecznie nie jest. W związku z tym powiedzą, że nie polecą. No i co wtedy? No bo teoretycznie oczywiście jest ta opcja też, tak zakładam, że UEFA jako organizator rozgrywek również może powiedzieć, że ten mecz odwołujemy, bo jest po prostu zbyt niebezpiecznie.
No myślę, że tak naprawdę finalna decyzja będzie leżała po stronie UEFA, ale oczywiście także po stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej. No, każdy musi gdzieś przekalkulować na swoją modłę to ryzyko, jakie nad tym spotkaniem wisi. Oczywiście ja jestem przekonany o tym, że bez względu na to, jaka jest sytuacja, no to ta strona izraelska jednak zrobi wszystko, żeby zapewnić i reprezentacji, i także swoim obywatelom no stuprocentowe bezpieczeństwo. Wiemy, że ich służby wywiadowcze są no jednymi z najlepszych na świecie, więc myślę, że ta informacja na temat tego, co się może wydarzyć, co się dzieje aktualnie, no to jest pełna, tak, jest stuprocentowa. Myślę, że też nikt nie będzie chciał jednak ryzykować. Nie wiem, ja się, tak jak mówię, nie chcę wypowiadać na temat jakieś polityczno-dyplomatyczne, bo nie wiem, jak Izrael taką sytuację może rozegrać. Tutaj ponoć miało być spotkanie też koszykarzy. Słyszałem z Izraela, z Austriakami i na przykład Austriacy odmówili wyjazdu na ten mecz do Izraela, ale to jest sytuacja świeża, więc wydaje mi się, że mieli też do tego pełne prawo. Jednak my gramy w sobotę, to trochę tego czasu minie. Być może ta sytuacja się ustabilizuje. Trudno mi na ten moment po prostu przewidywać, jak duże to napięcie po pierwsze jest teraz i czy ono będzie po prostu narastać, a może jednak spadać i uda się w piątek spokojnie z Warszawy wylecieć. Ale to, tak jak mówię, no chyba musimy poczekać, aż mądrzejsi od nas, znający temat, specjaliści, służby, nie wiem, wojsko i tak dalej, a także dyplomaci tutaj podejmą też decyzję po konsultacjach z prezesem Bońkiem, z Federacją Izraelską. No i wtedy będziemy mieli pełny obraz sytuacji. No,
a patrząc dzisiaj na
chciał ryzykować.
A powiedz, patrząc dzisiaj na selekcjonera i Roberta Lewandowskiego w trakcie konferencji, to jakby sprawiali wrażenie żywo przejętych tą sytuacją, czy raczej byli skupieni na kwestiach typowo piłkarskich, a Robert na tym, że za chwilę będzie znowu ojcem?
Wiesz co, no głos im nie drżał raczej. Też pamiętajmy, że Jerzy Brzęczek mieszkał i grał w Izraelu. Mhm. Mówił o tym na konferencji, że zna tą sytuację dosyć dobrze, że różne momenty, tak enigmatycznie dosyć odpowiedział, przeżywał. Więc domyślam się, że zresztą też rozmawiałem z ludźmi, którzy już odwiedzili Izrael, to jest dosyć normalne, że tam od czasu do czasu ten alarm przeciwlotniczy jest i trzeba po prostu zostać albo w domu, albo udać się do publicznego schronu. To nie są jakieś sytuacje jakieś nadzwyczajne, więc no tutaj takiej wielkiej napinki moim zdaniem ze strony czy selekcjonera, czy kapitana reprezentacji jeszcze widać nie było. No i na pewno dyskutują w swoim gronie, co robić, jakie jest ich stanowisko, no, ale myślę, że podchodzą do tego z chłodną głową, tak jak myślę też ja, że no, są ludzie nad nimi o wiele mądrzejsi, którzy te decyzje podejmą i nikomu nie będą tutaj, znaczy nie będą ryzykować, że komuś spadnie włos z głowy, więc spokojnie poczekajmy. Nie chciałbym jakiejś takiej medialnej paniki, że dzieje się już w tym momencie coś strasznego. Może jest również taka opcja, że ten mecz zostanie, nie wiem, rozegrany gdzie indziej, ale w tym momencie byśmy musieli po prostu zacząć spekulować. Na razie takich decyzji po prostu nie ma. Mm-hmm.
Tomek Włodarczyk, Przegląd Sportowy, był ze mną. Dziękuję ci bardzo, Tomek, serdecznie.
Dziękuję.
Teraz połączymy się z Kubą Kwiatkowskim, a więc z rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo akurat dał mi sygnał, że jest dostępny, więc mam nadzieję, że uda się do niego dodzwonić i może Kuba nam, jako osoba, powiedziałbym, ze środka, prawda, całego tego mieszania, człowiek będący przy kadrze, troszkę więcej zdradzi w tym momencie, jak to wygląda i czy coś nowego tutaj się pojawiło w materii wylotu na mecz, czy też nie. Czekamy na to, żeby tutaj odebrał telefon. Jest Kuba Kwiatkowski z nami. Witam cię, Kuba, bardzo serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Powiedz, czy ten temat Izraela to jest teraz taki najbardziej hot temat u was w drużynie w ostatnich godzinach? Tylko o tym się mówi, czy jednak bez przesady?
Zdecydowanie jest hot, jeśli chodzi o mój telefon, bo nawet sobie z ciekawości przed chwilą policzyłem, ile dostałem dzisiaj telefonów i głównie większość dotyczyły tej sprawy i jest ich 130, więc jak widać sporo tego i nawet nie mam czasu za bardzo z piłkarzami na ten temat porozmawiać, ale faktycznie podczas obiadu ten temat się pojawił. Był u nas też prezes, co się raczej nie zdarza, żeby przyjechał na obiad i podczas obiadu jakby uspokajał drużynę, że wszystko jest pod kontrolą. Oczywiście nikt zdrowia zawodników nie będzie narażał. Oczywiście jeżeli jakiś pojawi się chociaż trochę wątpliwości co do bezpieczeństwa na miejscu w Izraelu, no to na pewno nikt drużyny nie będzie na to narażał, ale oczywiście to są na tą chwilę tylko spekulacje. My czekamy, tak jak prezes powiedział na konferencji prasowej, że w ciągu 24 godzin decyzja odnośnie lokalizacji tego meczu zapadnie, bo tak naprawdę to chyba tylko o to się rozchodzi, o lokalizację, bo no, ten mecz musi się odbyć, biorąc pod uwagę to, że praktycznie za nieco ponad 2 tygodnie jest losowanie turnieju finałowego, więc już terminów na granie meczu innego na pewno nie będzie. Mhm.
Czyli nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji skrajnie negatywnej, że Izrael mówi, że można grać, bo jest bezpiecznie. Z waszych źródeł wysłyszycie, że nie można grać, bo jest niebezpiecznie i wtedy UEFA trzeba gdzieś tam w to wszystko wmanewrowywać, żeby podjęła decyzję.
No na pewno na końcu decyzja będzie pewnie należała do UEFA, bo to jest jej produkt, jakby nie było. I też myślę, że też UEFA chyba nie zależy na tym, żeby też narażać ryzyko innej drużyny, prawda? Więc cały czas tak rozmawiamy, trzeci telefon wydzwania, wszystko w tej sprawie, nawet bardzo media z Izraela są aktywne, bo dzisiaj dostałem bardzo dużo telefonów od dziennikarzy z Izraela, którzy pytają o to właśnie i głównie pytają, czy się boimy jechać do Izraela. Mm-hmm.
No wiesz, ja myślę, że jak słyszysz, że kilkadziesiąt rakiet gdzieś tam w okolicy Tel Awiwu wylądowało, no to siłą 75 rakiet od rana wystrzelono, jak czytam na sport.pl, no to siłą rzeczy musi się pojawić w tyle głowy jakaś myśl, że najbezpieczniejszy region na świecie to nie jest. I nawet jak ci gospodarze, bo ja rozmawiałem z panem Krzysztofem Lidlem z Kolegium Civitas, ta rozmowa niedługo na naszej antenie, on mówił, że po prostu Izraelczycy też tak mają trochę, że wiesz, no nie chcę powiedzieć, że zaklinają rzeczywistość, ale może być niebezpiecznie, a oni będą ci mówili, że jest bezpiecznie, bo jednak chcą, żeby ten mecz się odbył i odbył się u nich, żeby pokazać, że oni panują nad sytuacją. I w takim wypadku w teorii wy moglibyście powiedzieć halo, ale z naszych źródeł wiemy, że koniecznie bezpiecznie nie jest. No i to mógłby jakiś pad być teoretycznie.
No oczywiście my mamy prawo powiedzieć weto i jeżeli uznamy, że jest tak faktycznie niebezpiecznie, że tam gwarancji bezpieczeństwa nie ma. Oczywiście też jest kwestia samej Jerozolimy, nawet ja dzisiaj widziałem taką mapę, na której były zaznaczone miejsca tego strzału rakietowego i ta Jerozolima w stosunku do Strefy Gazy znajduje się naprawdę daleko i te rakiety chyba nie są w stanie dosięgnąć tego miasta, ale pamiętajmy o tym, że my musimy wylądować w Tel Awiwie.
No właśnie.
Który już w zasięgu tych rakiet jest. Z Tel Awiwu jest 80 kilometrów do Jerozolimy. Dzisiaj też widziałem takie film na Twitterze, jak jedna rakieta eksplodowała praktycznie na autostradzie, więc myślę, że to jest najbardziej istotne, żeby ten przejazd do Jerozolimy po prostu był bezpieczny. Także no, my czekamy. Ja też pamiętam taką sytuację z marca, kiedy to Austriacy grali mecz z Izraelem. Mhm. I tam też była taka podobna sytuacja, że był ostrzał rakietowy na kilka dni przed tym meczem. No ale mecz się odbył i doszedł do skutku. Jeszcze on był grany chyba w Berszewie, czyli na południu kraju, który w miejscu, gdzie na pewno ten zasięg tych rakiet, no, one są w stanie tam dolecieć.
Bo tak patrzę, to zbyt wielu tych międzynarodowych lotnisk w Izraelu nie ma, w tym sensie, że nie możecie.
Nie, to jest tylko jedno lotnisko.
Tak, Tel Awiw, jeszcze gdzieś tam widziałem, że Eilat, ale generalnie, no właśnie, nie ma też wyboru, bo nie możecie sobie wylądować po prostu w teorii gdzie indziej i dojechać wtedy na ten mecz do Jerozolimy, albo wręcz właśnie w innym, gdyby, nie wiem, było to w Hajfie, powiedzmy, tak jak się mówiono, że może być rozegrane to spotkanie, no to też musielibyście na tym jednym lotnisku lądować, tak naprawdę.
Tak, za każdym razem, to jest jedyny międzynarodowe lotnisko w Izraelu i wszelkie loty międzynarodowe są właśnie przyjmowane na tym lotnisku, więc tutaj wyboru specjalnego nie ma. Z tego, co słyszeliśmy, co wiemy, lotnisko normalnie pracuje, operuje, żadne loty nie zostały odwołane, mimo tego ataku dzisiejszego. No nasi też ludzie już jutro jadą tak naprawdę do Izraela. Trzy osoby, które już wcześniej tam jadą po to, żeby przygotować przyjazd drużyny. No oni się dzisiaj pakują, jakby to się nic nie zmienia. Jutro jadą. No jeżeli decyzje zapadną takie, że ten mecz się tam nie odbędzie, to może wrócą po prostu kolejnego dnia. No także zobaczymy, czekamy. Prezes Boniek jest w kontakcie bieżącym z UEFA. On jako członek Komitetu Wykonawczego UEFA, no wiadomo, że też ma gdzie numery telefonu, żeby zadzwonić, posprawdzać, popytać. Także no zobaczymy. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie.
To czekamy z niecierpliwością. Kuba Kwiatkowski, rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej, odebrał dzisiaj 131 właśnie telefon na temat tego, co dzieje się w Izraelu. I pewnie do 300 dobijesz, myślę, do 20, spokojnie.
No, jest taka szansa.
Pozdrawiamy cię serdecznie.
Od czego jest ten telefon?
To prawda. Pozdrawiamy cię serdecznie. Też powiedziałbym, że taki test jakości telefonu, ile może bateria wytrzymać się. Teraz Kuba przechodzi. No i też udało nam się do niego dodzwonić. Także szapoba dla naszego tutaj Maćka, który gdzieś się ładnie w to wszystko wbił. 20 minut po godzinie 16, temat dnia na temat tego. Temat dnia o tym, czy Polska poleci na mecz do Izraela, jak bardzo niebezpiecznie jest w tej chwili w tamtym regionie. Teraz piosenka i za chwilkę kolejna rozmowa.
Słuchasz Weszło FM.
26 minut po godzinie 16. Ja nazywam się Kamil Gapiński i prowadzę dla was temat dnia, którym dzisiaj jest no nieciekawa sytuacja w Izraelu i w okolicach, w Strefie Gazy. Doszło do pewnych działań rano, które sprawiają, że zastanawiamy się nad tym, czy mecz Izraela z Polską, zaplanowany, przypomnę, na sobotę na godzinę 20:45 w Jerozolimie, może się odbyć. Rozmawialiśmy z Tomkiem Włodarczykiem z Przeglądu Sportowego, rozmawialiśmy z Kubą Kwiatkowskim, rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Piłki Nożnej, który, jak słusznie zauważył, mamy tylko jedno lotnisko w Izraelu, na którym kadra może wylądować, i ono jest właśnie w Tel Awiwie, no a tam jest naprawdę gorąco. I teraz porozmawiamy z ekspertem od tego regionu. Już teraz zapraszam do wysłuchania tej rozmowy, którą nagrałem dosłownie 40 kilka minut temu specjalnie dla was. A z nami, proszę państwa, jest mój kolejny gość, pan Krzysztof Lidel z Kolegium Civitas. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Panie Krzysztofie, gdyby był pan kibicem reprezentacji Polski, który być może nie jest gdzieś tam specjalnie, powiedziałbym, zorientowany w sprawach politycznych Izraela i który po prostu chciałby sobie polecieć na mecz, obejrzeć to spotkanie, który pewnie wcześniej kupił już bilet na samolot i bilet na mecz, żeby w sobotę zasiąść na trybunach i w Jerozolimie świętować awans naszej drużyny, to na dziś takiemu kibicowi by pan polecił, żeby to zrobił, czy też powiedział mu nie, jednak nie ryzykuj i nie ma to żadnego sensu?
Wie pan co, ja myślę, że oczywiście bardzo trudno jest jakoś tak dawać tego typu jednoznaczne ostrzeżenia czy jednoznaczne rady w tego typu sytuacjach, aczkolwiek ja myślę, że najistotniejsze to jest to, żeby kierować się tym, co słyszymy z doniesień naszego MSZ-u albo z konsulatu Izraela, bo bardzo często takie komunikaty się pojawiają i wiemy, że po tej ostatniej operacji, która została przeprowadzona przez siły specjalne Izraela, takie zaniepokojenie czy takie sygnały się pojawiły. Więc raczej kierowałbym się tego typu komunikatami.
Mm-hmm. Przypomnijmy, proszę państwa, że we wtorek rano w kierunku terytorium Izraela wystrzelono ze Strefy Gazy serię rakiet, które przechwycił system antyrakietowy. W telewizyjnych nagraniach widać, jak niektóre z nich spadają na drogi, a odłamki do ogródków domów. W strefie ostrzału jest Tel Awiw. Jest to pierwszy raz od kiedy, gdy taka sytuacja wystąpiła?
Znaczy, jeżeli chodzi o taką operację, czyli taką stricte militarną, to nie jest tak oczywiście, że tego typu operacji do tej pory nie było w Strefie Gazy. Natomiast to była taka operacja, która była znacząca dla służb izraelskich, głównie ze względu na to, że tam wyeliminowano jednego z dowódców dżihadu, dość znacząca postać. Wcześniej już próbowano parokrotnie go wyeliminować. Pojawiały się również ostrzeżenia, że jeżeli dojdzie do takiego ataku, to będą akcje odwetowe i myślę, że stąd tego typu komunikaty ze strony izraelskiej dyplomacji. Natomiast rzeczywiście w ostatnim czasie tak spektakularnych operacji w Izraelu nie było.
Mm-hmm. Myśli pan, że strona izraelska będzie dążyć do tego, żeby to spotkanie jednak w Jerozolimie rozegrać, czy przesunąć je właśnie, o czym się plotkuje, w kierunku Hajfy lub też wręcz poza teren Izraela i spróbować zagrać ten mecz gdzie indziej, co oczywiście nie będzie też łatwe od strony logistycznej, no bo jesteśmy gdzieś tam za 3:12, już nawet nie za 5, bo przecież gramy w sobotę, w teorii.
Ja myślę, że Izrael zrobi wszystko, żeby ten mecz odbył się dokładnie w tym miejscu, w którym został zaplanowany. To jest taki element, gdzie Izrael bardzo często próbuje pokazać między innymi społeczności międzynarodowej, że mimo tych wielu zagrożeń, tej trudnej sytuacji geopolitycznej, jest normalnym krajem, w którym można normalnie funkcjonować, można normalnie wypoczywać, przyjeżdżać na wakacje. Zresztą to jest bardzo modny ostatnio turystycznie kierunek, więc myślę, że w momencie, kiedy Izrael by się zdecydował, na przykład ze względu na jakieś informacje o grożącym zagrożeniu, ten mecz przenieść, no to byłaby porażka i dla dyplomacji Izraela, i dla państwowości w ogóle, więc myślę, że zrobią wszystko, żeby ten mecz się odbył zgodnie z planem.
A potrafi pan sobie wyobrazić taką sytuację, że właśnie Izrael będzie chciał ten mecz zgodnie z planem przeprowadzić, ale polska strona powie nie, to ryzyko jest zbyt duże, oceniamy to w taki sposób, że my tam Roberta Lewandowskiego i innych naszych, powiedziałbym, skarbów narodowych wysyłać w tej sytuacji nie będziemy.
Znaczy, wydaje mi się, że takiej możliwości nie ma, bo to nie jest kwestia negocjacji między dwoma stronami. Jeżeli już, to wyobrażam sobie, że jakaś strona, jeśli chodzi o federację piłkarską, mogłaby tutaj podjąć takie decyzje. Są różnego rodzaju zespoły i komisje, które mają prawo tego typu decyzje podejmować. Oczywiście może to być robione na wniosek Polski czy po jakimś porozumieniu, ale nie tak, że my możemy odmówić udziału w tym meczu. Izrael, jeżeli gwarantuje bezpieczeństwo, zapewnia to bezpieczeństwo. Zresztą to w historii już tego typu sytuacje miały miejsce w wielu innych krajach, nie tylko w Izraelu, gdzie to zagrożenie było większe. Więc jeżeli już, to władze piłkarskie europejskie. Mhm.
No tak, ale też potrafię sobie wyobrazić, że na przykład Polska powie, że nie leci, bo boją się nasi ryzyka. Wtedy powiedzmy mógłby dostać Izrael walkover, który w naszej sytuacji o tyle nic nie zmienia, że i tak na te Mistrzostwa Europy awansowaliśmy. Oczywiście cały czas walczymy o poszczególne wyniki w tych dwóch ostatnich meczach, no bo jest to kwestia rozstawienia w koszykach potem w trakcie już losowania grup eliminacji samej imprezy. No ale teoretycznie przynajmniej do takiej sytuacji mogło dojść.
Oczywiście jakieś tam rozważania teoretyczne możemy prowadzić, ale powiem panu szczerze, że trzeba pamiętać, że piłka nożna to jest również polityka, to jest również różnego rodzaju działania właśnie takiej natury. Przez sport pokazujemy normalność świata, więc myślę, że nikt się nie zdecyduje na tego typu ruchy, typu my się boimy, nie jedziemy, odmawiamy, nie wiem, Lewandowski jest tak cenny, że tam nie pojedzie. Raczej tak bym w takich kategoriach na to nie patrzył. Mamy swoich przedstawicieli w europejskiej piłce, tam się odbędzie odpowiednia narada, będzie pewnie będą przedstawiciele Izraela. Jeżeli będą dawali gwarancję bezpieczeństwa, to ten mecz się normalnie odbędzie i na pewno te decyzje nie będą zapadały jednostronnie. Mm-hmm.
Przypomnijmy, proszę państwa, że na początku XXI wieku zdarzały się takie sytuacje, że w Izraelu przełożono kilka spotkań Ligi Mistrzów i ówczesnego Pucharu UEFA. No i była też taka sytuacja, że narodowa reprezentacja musiała grać w roli gospodarza za granicą. Było to podczas eliminacji Euro 2004, kiedy do Palermo przeniesiono, a więc do Włoch, do Palermo przeniesiono mecz z Francją. Nie wiem, czy pan kojarzy tego typu historię.
To wydaje mi się, że tak. No, oczywiście takie sytuacje są możliwe, ale tak jak mówię, one bardzo często zapadają na podstawie wielu przesłanek i raczej podejmują to władze światowej piłki, europejskiej piłki. To jest tak, że piłka nożna jest w ten sposób zorganizowana w tych federacjach, że tam są również ludzie, którzy odpowiadają bezpośrednio za kwestie bezpieczeństwa i podejmowanie takich decyzji jest czymś naturalnym, czymś, co już wielokrotnie było testowane, więc myślę, że takie decyzje mogą zapaść. Mhm.
Dziennikarz takiej stacji Sport 5 w rozmowie ze Sport.pl, z naszym portalem, powiedział, że Jerozolima jest bezpieczna, ale wiem, że nasza federacja rozważa plan B. W opcji na tę chwilę jest właśnie przełożenie spotkania do Hajfy. To miasto leży daleko na północy kraju. Rzeczywiście tam by było dużo bezpieczniej z pana perspektywy?
Wydaje mi się, że tak. To oczywiście te względy geograficzne tutaj odgrywają rolę i one mogą, jeżeli nawet tak bezpośrednio nie wpłyną na to bezpieczeństwo, to wpłyną na pewno na poczucie bezpieczeństwa, więc tego typu decyzje ja jestem w stanie sobie wyobrazić. Trzeba pamiętać, że zagrożenie bezpieczeństwa, powiedzmy, nie wiem, zamachami terrorystycznymi, jakimś konfliktem militarnym, nie różni się z punktu widzenia tego, o czym mówimy, jak mówimy o jakichś zagrożeniach typu kataklizmy pogodowe czy jakieś techniczne, więc takie decyzje już w historii zapadały i taki scenariusz sobie wyobrażam. Mhm.
Jak w ogóle w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach wyglądała sytuacja w Izraelu, jak wyglądało to wszystko, bo to, co się teraz dzieje, jak rozumiem, jest no takim najpoważniejszym tąpnięciem od pewnego czasu.
Znaczy, oczywiście ta sytuacja w Izraelu nigdy nie była zupełnie spokojna. Trzeba pamiętać, że Strefa Gazy to w zasadzie strefa ciągłego konfliktu i tam dochodziło do różnego rodzaju niebezpiecznych sytuacji, od operacji służb specjalnych izraelskich czy armii, po działania organizacji terrorystycznych, różnego rodzaju zamachy, porwania. To jest taki jakby powszechny dzień w życiu strefy Gazy i Izraela. Natomiast rzeczywiście w ostatnim czasie służbom udało się nad tym panować, jeżeli już to udaremniano te ataki w fazie planowania i przygotowania. Natomiast tak duża operacja i tak poważna służb specjalnych izraelskich ostatnio rzeczywiście trochę zmienia tą sytuację. Ale myślę, że Izrael, kiedy zdecydował się już na dokonanie tego nalotu i tej operacji, był przygotowany również na konsekwencje tej sytuacji, więc myślę, że ta sytuacja wcześniej czy później, ale wróci do jakiejś takiej normy, ale trzeba pamiętać, że Strefa Gazy to nigdy nie będzie
bezpieczeństwo w takim rozumieniu europejskim, powiedzmy, nie wiem, jak w Polsce, w Niemczech czy we Francji.
Mm-hmm. To jeszcze na koniec zapytam, gdyby miał pan procentowo na dziś, na ten moment, kiedy rozmawiamy we wtorek po południu, ocenić szansę na to, że ten mecz się odbędzie i że odbędzie się w Jerozolimie, to ile by pan procent dał szans?
No ja bym tak, chcąc być delikatnym w sensie takich analiz jakichś strategicznych w kwestiach bezpieczeństwa, to bym dawał takie 60 do 50. To znaczy wydaje mi się, że ten mecz się odbędzie. No jeżeli się nie odbędzie, to rzeczywiście zadecydują o tym konkretne informacje i konkretne analizy ryzyka. Raczej obstawiam, że się odbędzie.
Krzysztof Lidel z Kolegium Civitas był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.
No, nie zatrzymujemy się z naszymi gośćmi dzisiaj na antenie Radia Weszło FM. 36 minut po godzinie 16. Tym razem człowiek, który już kiedyś u nas w radiu był. Zdaje się, że przy magazynie Lig Egzotycznych. Tak jest?
Tak jest, dokładnie. Witam serdecznie.
Witam. Maciek Gieparda, który prosił, żeby go przedstawić jako pasjonata futbolu, ale też Maciek jest człowiekiem, który bliskowschodnią politykę studiował w Tel Awiwie, więc kto jak nie on ma tutaj mieć dobre rozeznanie w regionie. Ja ciebie zapytam tak trochę przekornie. Ty byś na mecz Polska-Izrael poleciał? Właśnie Izrael-Polska, czy do Tel Awiwu na to lotnisko i potem do Jerozolimy sobie spokojnie pojechał, czy byś się jednak zawahał?
Generalnie no też trochę wiem, jak wygląda lotnisko Ben Guriona, jest bardzo dobrze zabezpieczone. Potem prowadzi prostą autostradę właściwie do samej Jerozolimy, zaraz przyjeżdża koło stadionu Cedi w Jerozolimie, zresztą bardzo ładnego stadionu, małego rokliwego. Sądzę, że raczej bym się jakoś tak bardzo nie bał, gdybym w tych rejonach miał przebywać.
Mhm. A co znaczy, że lotnisko jest bardzo dobrze zabezpieczone? Możesz to rozwinąć? Czy masz taką wiedzę dokładnie, co to znaczy, że nie wiem, jakieś tarcze antyrakietowe?
Znaczy, nie jestem jakimś wielkim ekspertem od bezpieczeństwa, jednak na przykład sam podjazd autostradą, jak się jedzie na same terminale od hali przylotów czy odlotów, no to gdzieś zobaczysz, tam bardzo długa autostrada, wcześniejsza kontrola, odpowiednie blokady, dużo jest tam również wojska, policji, służb bezpieczeństwa na tym lotnisku. No jest to strategiczne miejsce w Izraelu generalnie, można powiedzieć, no największe lotnisko, główne lotnisko i też to jeszcze jest między Tel Awiwem a Jerozolimą, czyli bardzo newralgicznym miejscem samego Izraela. Także no, jeżeli gdzieś ma być skupione bezpieczeństwo tego kraju, to sądzę, że w tym regionie.
Mm-hmm. No właśnie, dokładnie. Od rana wystrzelono 75 rakiet. Tutaj już o tej informacji, już podawałem w trakcie naszego tematu dnia. Ty przyjąłeś te informacje dzisiaj, bo na pewno gdzieś już o tym czytałeś nie raz, nie dwa za dnia, ze zdziwieniem, ze spokojem, z taką ciekawością bardziej. No, jak ty do tego podszedłeś?
Znaczy, no jest to raczej, jest to po prostu no normalna, można powiedzieć, odpowiedź organizacji terrorystycznej islamskiego dżihadu palestyńskiego wraz po zabójstwie swojego przywódcy, Baha Abu Lata. Generalnie można powiedzieć, był taki odwet, ale też można powiedzieć, z pewnej strony pokaz siły. Napisałem zaraz do moich znajomych, generał z Tel Awiwu, czy wszystko mi okej, i tak dalej. Generalnie przyjęli oni to bardziej ze spokojem. Generalnie Tel Awiw też jest miejscem, które no musi być chronione. Też jest wielka tarcza, lepiej coś, tarcza antyrakietowej, która chroni to miasto. Wiadomo też jest zawsze, że miasta dookoła, na przykład tak właśnie jak Ashdod, Ashkelon, to są zawsze najbardziej zagrożone. Tam najdość często niestety rakiety spadają. Jednak na izraelski system przeciwrakietowy, jak zapewniają sami Izraelczycy, no jest stworzone do tego, żeby obliczać właśnie, którą rakietę powinno się zestrzelić, którą można akurat pozwolić, żeby gdzieś upadła, no i żeby zabezpieczała tych ludzi, nie? Mhm.
No właśnie, bo generalnie ty poruszyłeś, no... Maciek, ważny temat. Krzysztof Lidel z Kolegium Civitas mówił, że Izraelczycy tak jakby mogli się liczyć z tym odwetem po tym, co się wydarzyło, że oni też byli w jakiś sposób na to przygotowani.
Oczywiście, jak najbardziej. Nawet teraz mamy wielką mobilizację wojsk izraelskich dookoła Strefy Gazy. Dzisiaj ludzie, jak to powiedzieliśmy, mieli nakaz od wojska, że nie muszą iść do pracy, nie muszą iść do szkoły czy na studia, gdziekolwiek. W Jerozolimie na przykład szkoły zostały zamknięte. Znaczy, to można powiedzieć, że zwykła, ale typowa akcja pod tym kątem. Tutaj można powiedzieć, Izrael przygotował się do pewnego ciosu, zabił bardzo ważnego przywódcę organizacji terrorystycznej, no i doszło do takiego właśnie, można powiedzieć, odwetu. Jednak pytanie, czy de facto będzie ich stać, żeby faktycznie tej zagrażać dłużej, żeby na przykład to było jakieś zagrożenie dla meczu Polska-Izrael. Mhm.
A według ciebie Izraelczycy są na tyle zręcznymi organizatorami i ludźmi, powiedziałbym, spontanicznymi, że są w stanie, nie wiem, do jutra na przykład albo do czwartku podać taką informację, że ten mecz przenoszą do Hajfy i że tam już na pewno będzie bezpieczniej i że w tej Hajfie można grać, bo te rakiety tam po prostu nie dolecą?
Znaczy... Ja tak patrzę, tak. W sumie tak chcę tylko taką dygresję rzucę, że też patrzyłem na również Twittera izraelskiego i też były plotki o tym, że mecz ma być przeniesiony na Maltę. Mhm. Jednak później Związek Futbolu Izraelskiego zaprzeczył tym informacjom, że nie myśleli w ogóle o takim rozwiązaniu. No popatrzmy też na sytuację, jaka właściwie jest w Jerozolimie. Właściwie Jerozolima niedawno, można powiedzieć, Donald Trump przeniósł tam ambasadę. To też było ma wielkie znaczenie dla Izraelczyków, że Jerozolima jest ich stolicą, bo według samych Izraelczyków ona jest od lat 80. Ta sytuacja tak, kiedy właśnie to też muszą oni pokazać, że Jerozolima jest tą stolicą, że są w stanie tam zapewnić bezpieczeństwo. I moim zdaniem no, będą próbowali robić wszystko, żeby właśnie to tam się odbyło. Mhm. Sądzę, że raczej oni będą robić wszystko, żeby mecz się odbył w Jerozolimie. To jest dla nich coś ważnego.
A potrafisz chociaż sobie wyobrazić, że
to może być ryzykowne generalnie. Mhm.
A no właśnie, a potrafisz sobie wyobrazić, że w związku z tym, że to może być nazbyt ryzykowne, to UEFA postawi weto i powie Izraelczykom, nie ma szans, nie możecie grać w Jerozolimie, musicie ten mecz przenieść do Hajfy albo do innego kraju?
Wiesz co, powiem sobie szczerze, że całkowicie nie wiem, jakby sytuacja miała wyglądać. Mhm. Zobaczymy, powiem ci całkowicie, że nie wiem, nie potrafię tutaj tego skomentować. Sądzę, że Izraelczycy robić wszystko, żeby mecz się odbył. Jak najbardziej chcieli, żeby się odbył w Jerozolimie. Tak sądzę, że oni będą raczej za tym, moim zdaniem, lobbować.
Moi drodzy, tak patrzę na mecze rozegrane przez Izrael w tych eliminacjach, to dwa pierwsze były rozegrane w Hajfie, tak? Przeciwko Słowenii to spotkanie 1-1 zremisowane, a także ten mecz wygrany z Austrią 4-2. To po co oni się, powiedz, zdecydowali tę Hajfę opuszczać? Bo powiem, że to takie dosyć dla nich było szczęśliwe miejsce, patrząc po wynikach.
Generalnie w sumie bardzo, bardzo ciekawa teza. W sumie sami mnie też nie zagłębiałem w temat, dlaczego zmienili stadion. Tego, co wiemy, stadion Bloomfield w Tel Awiwie, na przykład, który też czasami używany był jako mecz do rozgrywania, gdzie kadra izraelska grała aktualnie w przebudowie. Możliwe też po prostu, że na przykład aktualnie z największych stadionów w Izraelu, no to, że tak powiem, stadion Teddy ma najmniejszy przebieg w tym sezonie. Generalnie aktualnie wiele drużyn gra na tych samych stadionach, stadion w Ramat Gan, też właśnie stadion w Hajfie. Może po prostu Teddy też jest najmniej eksploatowany, też z takiego powodu. Mhm.
Powiedz mi, czy od strony piłkarskiej Izrael jest dla nas jakimkolwiek zagrożeniem? Pamiętamy to spotkanie numer 1, jakie przeciwko nim zagraliśmy, no i to był chyba najlepszy mecz Polaków w eliminacjach, wysoka, pewna wygrana 4-0. Natomiast jak popatrzymy, proszę państwa, na wyniki meczów Izraela u siebie, no to tak łatwo tam nie jest, no, ze Słowenią 1-1, z Austrią wygrali 4-2, a przecież Austria nam napsuła sporo krwi, to także w Polsce, chociaż no, punkty przeciwko niej zdobywaliśmy, z Północną Macedonią zremisowali 1-1, czyli tak naprawdę de facto oni są u siebie niepokonani, no i łatwo ograli 3-1.
Znaczy w sumie też patrzę na to, że też że w sumie teraz Izrael w drugiej tabeli ma dość spaszczoną. Izraelowi może zależeć na zajęciu trzeciego miejsca w tej grupie, mimo wszystko, i bo taki w sumie mógł być nawet ich cel, dość nawet mógł być to ambitny, porównując z poprzednimi wynikami tej kadry. Powiem szczerze, to też jest dobre pytanie. Sądzę, że na pewno na stadionie Teddy w Jerozolimie nie będą na pewno chcieli stawić opór, no chcieli się pokazać. Też również z uwagi na aktualną sytuację też na pewno może też na nich działać nawet dość motywująco. I de facto zobaczymy. Jest to ciężki zespół, potrafią grać z kontry, potrafią też również postawić opór, ale to też nie jest drużyna, co ma taką stabilizowaną formę. Naprawdę, oni są w stanie raz pokonać Austrię, potem zremisować z Macedonią. To nie jest kadra, która akurat jest na to równa, jeżeli chodzi o swoją formę, moim zdaniem.
Jakbyś miał dwóch piłkarzy Izraela wymienić, na których musimy szczególnie w tym momencie uważać, to byliby to?
No oczywiście, znaczy nawet bym trzech, to powiedział właściwie atak kadry izraelskiej, to właśnie Dabur, Zahavi i Diasaba. To właśnie są trzy takie, można powiedzieć szpile Izraela, które właściwie mogą nam bić. A kolejnym to też właściwie prawy obrońca, bardzo dobry, właściwie Eli Dasa, który teraz właściwie niedawno zmienił klub, teraz gra w holenderskim Vitesse. Bardzo szybki, bardzo szybki, można powiedzieć, ofensywnie nastawiony prawy obrońca. On też właściwie może napędzać tą kadrę, co zresztą sam Herzog wykorzystywał w swojej taktyce. Właśnie Eli Dasa był takim właśnie wahadłowym, bardzo ofensywnie nastawionym w tej kadrze.
Mm-hmm. No właśnie, jakbyś miał typować na zakończenie naszej rozmowy, jeszcze spytam wynik tego spotkania, zakładając, że już do niego dojdzie i dojdzie w Izraelu, to jaki wynik byś wytypował?
Akurat nigdy dobry nie jestem, ale stawiam 2-1 dla Polski. Mm-hmm.
I rozumiem, że jedną z bramek Robert Lewandowski, no ale to już tego nie trzeba dopowiadać, patrząc po tym, w jakiej on jest formie w ostatnich tygodniach.
Bardzo na jego formę, byłoby dziwne, gdyby generalnie nie strzelił.
Okej. Dobrze, dziękujemy bardzo. Maciek Gieparda był z nami, człowiek, który pasjonuje się piłką, ale też studiował politykę bliskowschodnią w Tel Awiwie. Dzięki raz jeszcze bardzo serdecznie. To na koniec, moi drodzy, naszego tematu dnia jeszcze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, rzeczniczka owego, pani Ewa Szuwara. Moi drodzy, a w naszym temacie dnia na antenie Radia FM kolejny gość. Tym razem jest z nami pani Ewa Szuwara, a więc rzecznik prasowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Jak wygląda w tej chwili sytuacja, jeżeli chodzi o ewentualny wylot polskiej reprezentacji na mecz do Izraela? Mieliśmy konferencję prasową, na której postawiono taką tezę, że wszystko to wyjaśni się w ciągu 24 godzin. Czy pani się do tej tezy też przychyla, czy też może wiecie coś, czego nie wiedzieli nasi tutaj oficjele w trakcie tej konferencji?
Panie redaktorze, szanowni państwo, pierwsze pytanie, które otrzymałam, jak wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda bardzo dynamicznie. W konsekwencji, w związku z tym, że jest to sytuacja dynamiczna, zachęcam wszystkie osoby, które są zainteresowane tym, co się ma wydarzyć, a konkretnie wyjazdem polskiej reprezentacji, do śledzenia właśnie rozwoju sytuacji bezpieczeństwa w Izraelu na stronach polskiej placówki. My na bieżąco aktualizujemy tę informację. Ja oczywiście nie mogę się tutaj wypowiadać w imieniu PZPN-u. Jesteśmy w stałym kontakcie z PZPN-em, oczywiście, by mieć pewność, że tutaj w żaden sposób zdrowie ani życie polskiej reprezentacji nie jest zagrożone. W związku z tym, że wiemy również o tym, że Polacy planują, pewna liczba osób planuje jechać do Izraela. Właśnie, planuje jechać do Izraela, dlatego też zapewniam państwa i apeluję do państwa, że my informacje umieszczamy na bieżąco na naszych stronach dotyczące właśnie jak wygląda ta eskalacja bądź też deeskalacja napięcia. Dlatego też apeluję, żeby wszyscy zainteresowani po prostu sprawdzali i stronę internetową, jak i Twittera, jak i Facebooka naszej placówki, ponieważ tam są najświeższe informacje. Również zwracam uwagę, że mamy komplet informacji, które pozostają aktualne na stronie informacji dla podróżujących. Tam wskazaliśmy, że odradzamy wyjazd do Strefy Gazy i obszarów bezpośrednio z nią graniczących. I również wskazaliśmy to, co zostało dzisiaj wskazane, czy też wczoraj również na stronie placówki, czyli o zachowanie szczególnej ostrożności. Tu na marginesie dodam, ponieważ zakładam, że mogą również nas słuchać Polacy, którzy już przebywają w Izraelu w tej chwili, to zwracam uwagę, że jeżeli usłyszą państwo alarms, czyli syreny alarmowe, to wtedy bardzo istotne jest, by udać się do schronu. Schron znajduje się bądź też w budynku, w którym państwo są, bądź też w miejscu zaznaczonym pomarańczowym znakiem jako public shelter, czyli publiczny schron. Tam bardzo proszę pozostawać co najmniej 10 minut po tym, jak wyłączą syreny. Jest to dosyć istotne, praktyczne wskazanie, które polecam tym państwu, którzy już są na miejscu. Natomiast co do pozostałych, to tutaj zwracam uwagę, że informacja z naszej strony zawsze pozostaje rekomendacją, natomiast decyzja jest w gestii osoby, która planuje wyjazd.
To jeszcze bym poprosił, żeby ten adres internetowy, pod którym można na bieżąco wszystkie komunikaty sprawdzać, teraz tutaj u nas podać na antenie.
Ja proponuję, nie mam w tej chwili pod ręką tutaj konkretnie, ale po prostu proszę w wyszukiwarce ambasada RP w Izraelu, to państwo znajdziecie bezpośrednio, również Twitter, jak i Facebook. No i strona oczywiście internetowa. Na Twitterze zawsze jest ta komunikacja najszybsza i bezpośrednia. Również Twitter samego pana ambasadora Magierowskiego, który jest naszym przedstawicielem w Izraelu. On również na bieżąco aktualizuje wszystkie informacje dotyczące tej sytuacji. Bo tak jak wspomniałam, sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna i apelujemy o zachowanie szczególności, szczególnej ostrożności.
A to jest właśnie tak, że wy od pana Marka Magierowskiego te bieżące informacje otrzymujecie, czy też jesteście na przykład w kontakcie z ambasadą Izraela w Polsce lub też z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Izraela?
Nie, oczywiście jako służba konsularna, czy generalnie jako służba dyplomatyczno-konsularna Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymujemy informacje z różnych źródeł. Różne źródła oczywiście to są zarówno miejscowe władze i zawsze tak jest, niezależnie od sytuacji, czyli miejscowe władze i tutaj możemy ten katalog naprawdę rozszerzać, począwszy oczywiście od ambasady w Polsce, ambasady Izraela, przez miejscowe władze w samym Izraelu. Również mamy ten kontakt bezpośredni. No oczywiście placówka stanowi dla nas bardzo cenne źródło informacji i ocena tego, co placówka, jaką ocenę sytuacji placówka przedstawia, przy czym zwracam uwagę, że zawsze to jest rekomendacja, więc proszę mieć to na uwadze przy ostatecznym decydowaniu co do ewentualnego wyjazdu. I gorąca prośba jeszcze o jedną rzecz, mianowicie proszę, by zawsze i to niezależnie od tego, gdzie państwo się udają, by rejestrować się w systemie Odyseusz, bo dzięki temu my jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych możemy państwem mieć bezpośredni kontakt.
A chciałem jeszcze zapytać, nie boicie się tego, bo ja rozmawiałem dzisiaj z panem Krzysztofem Lidlem z Kolegium Civitas, który opowiadał o tym, że no Izrael jakby tak prestiżowo podchodzi do tego, że ten mecz musi zostać rozegrany na ich terenie, że ewentualne zagrożenie, no to powiedzmy wiadomo, że z jednej strony istnieje, ale z drugiej to by było takie przyznanie się trochę do słabości, że musieliby ten mecz przełożyć albo w innym miejscu, nawet może w innym kraju przeprowadzić. Nie boicie się w związku z tym trochę tego, że nawet jeżeli ta sytuacja będzie nieustabilizowana, to druga strona będzie was właśnie zapewniać, że jest lepiej niż to jest w rzeczywistości, po to, żeby ten mecz się odbył, po to, żeby w oczach świata jakby pokazać, że czuje się pewnie?
Panie redaktorze, akurat państwo Izrael, myślę, że z uwagi na specyfikę i otaczający kontekst, czy otaczający w ogóle sytuację regionalną bezpieczeństwa, jestem przekonana, że państwo Izrael będzie w stanie podjąć najsłuszniejszą decyzję dotyczącą właśnie bezpieczeństwa. Bo owszem, z jednej strony to jest kwestia organizacji samego wydarzenia, ale z drugiej strony i myślę tutaj władze Izraela mają szczególnie to na uwadze, to jest bezpieczeństwo osób, które będą uczestniczyły w tym wydarzeniu. I tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że jaka by to nie była decyzja, będzie to na pewno decyzja uwzględniająca wszystkie warunki, które na daną chwilę będą miały miejsce. I tak jak wspomniałam, MSZ jest w kontakcie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i my również tutaj będziemy starali się na bieżąco przekazywać państwu tę informację dotyczącą sytuacji bezpieczeństwa.
Dziękuję bardzo serdecznie. Pani Ewa Suwara, rzecznik prasowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, była z nami na antenie.
Bardzo dziękuję panu, bardzo dziękuję państwu i życzę, jeżeli państwo się zdecydują na podróż, przede wszystkim bezpiecznej podróży. Proszę być bardzo ostrożnym.
Dziękujemy raz jeszcze bardzo serdecznie. Troszkę nam ścięło, ale generalnie wiadomo, o co chodzi. Ewa Suwara, tak jak mówiłem, była z nami wcześniej, pan Krzysztof Lidl, także Tomek Włodarczyk, Kuba Kwiatkowski oraz ekspert od piłki bliskowschodniej, tak bym powiedział, Maciej Gieparda. Po godzinie 17 Estadio Weszło, które poprowadzi dla was Krzysiek Rot. Jego gośćmi dzisiaj będą Kamil Gontarczyk, Maciej Leszczyński oraz Krystian Poremski, też wcześniej as serwisowy. Ja zapraszam raz jeszcze po 19:00. Ruszamy z Mietkiem z naszym pierwszym razem, tym razem snooker. O 19:15 pogadamy ze snookerowym ekspertem, a od 19:45 pokomentujemy. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. O 22:00 natomiast szef sportu w Telewizji Polskiej, pan Marek Szkolnikowski i jego gościem, i on będzie gościem, nie jego gościem, on jeszcze u nas audycji nie prowadzi, choć kto wie, co się wydarzy, i on będzie gościem Samuela Szczygielskiego. Także Hyde Park będzie można zadzwonić i na przykład zapytać, kiedy Telewizja Polska kupi prawa do Premier League albo coś w tym stylu. Zapraszamy was bardzo, bardzo serdecznie. Ja już się powoli żegnam, no ale oczywiście temat Izraela będziemy monitorować. Gdyby coś tam nagle się okazało dziś lub jutro rano, to na antenie radia szybko się ta kwestia pojawi. Kamil Gapiński, słyszymy się po 19:00.
Słuchaj nas na weszło.fm.